Dzień dobry, witam serdecznie na napisach końcowych i dzisiaj mamy dla was newsy. Dawno nie było, w związku z tym nazbiera się trochę tych newsów i będziemy je troszkę selekcjonować, no ale no nie można pominąć rozdania Oscarów. Sprawdza oczywiście Oscarów, w tym roku jest dużo mniej na naszym kanale niż zazwyczaj, ale no padałoby też podsumować jakoś tę galę. Całe szczęście, że Radek się wykazał i obejrzał większość tych filmów, plus oglądałeś galę też, co szacun, szczególnie, że no właśnie gala generalnie się cieszyła w tym roku dużo mniejszym zainteresowaniem. Zdaje się, że te wyniki też oglądalności były dużo mniej. No co też się myślę wiązało...
Dużo, kurczę, tam było ile? Niecałe 10 milionów,
tak,
nie?
Tak. Co chyba przy no 20 jakoś tak, tak w poprzednim roku. Ponad, tak. No to jest spory spadek. No wiązało się z tym, że zabrakło wielu filmów takich powiedzmy bardziej masowych, nie? Na tej gali, które ludzie faktycznie oglądali, bo dużo mniejszych produkcji. Co jednak... Wspomniałeś też wcześniej o tym, że na pewno wpłynęło na poziom także tej stawki, ale no nie da się ukryć, że Oscary w takim tonie, jakby bez tych popularnych filmów, no jako widowisko tracą trochę rację bytu, no bo oglądalność jest nie ta, nie? No i zwyczajnie w świecie wtedy to się troszkę... Prestiż tej imprezy spada przez to, że nawet jeśli poziom jest większy, no to mniej osób ogląda i interesuje się wtedy takim rozdaniem niestety, nie? No ale okej, jeśli chodzi o wyniki, to tylko podsumuję krótko, że w kategorii najlepszy film zwyciężyło Nomadland, bez niespodzianek chyba. W kategoriach aktorskich mamy Antoniego Hopkinsa i Daniela Kaluuya, a także... gdzieś mi tu zniknęło. Okej, okay, natomiast jeśli chodzi o aktorki, no to mamy Frances McDormand i Yoo Jung-yeon. Nagrodę za najlepszą reżyserię otrzymała Chloe Zhao, za najlepsze scenariusze obiecująca młoda kobieta i ojciec. I to, no i za animację powiedzmy w całej duszy gra i no niestety Husawik nie wygrała za piosenkę,
z Black Messiah. Byłem tak załamany na Twitterze, darłem mordę, że wszystko mogli, wszędzie mogli oszukać, ale nie z Husawikiem, nie?
Co sądzisz o tych powiedzmy, nagrodach? Czy to się pokrywa jakoś, nie wiem, z nagrodami, które sam byś przyznał, czy niekoniecznie?
Wiesz co, to się w dużym stopniu pokrywa, nie? W ogóle ten rok, tak jak już mówiłem kilka razy, był bardzo dobry filmowo. I chyba na przykład z głównej stawki, jeśli chodzi o filmy nominowane za najlepszy film, to nie ma żadnego takiego, który bym powiedział, że był jakoś wyraźnie słabszy, nie? Czy tam dorzucony na doczepkę. W sumie z tego całego zbiorowiska to może i Nomadland mi się najmniej podobało, jak teraz tak patrzę, bo widzę, że tam właśnie ten, na przykład Ojciec jest fantastycznym filmem, tak się cieszę z tej nagrody dla Hopkinsa. Ja byłem ogólnie za Chadwickiem Bosmanem w tej kategorii głównego aktora, bo wiadomo to, nie tylko z tego powodu, że no, co się stało, nie? Straszna rzecz i że... Ale to wiem, że to by nie była nagroda tylko za zasługi, nie? To była naprawdę fantastyczna rola, która zniuansowana przede wszystkim. On kradł każdą scenę dla siebie i w ogóle jego relacja z Viola Davis, która również była fantastyczna i też bym się nie obraził, jak ona dostała jakąś statuetkę. To było super, ale Hopkins po prostu rządził i dzielił w tym filmie. To jest taki po prostu rollercoaster emocjonalny, szczególnie jak ktoś ma jakieś przeżycia związane właśnie z kimś w rodzinie i z chorobą Alzheimera, tak jak ja miałem, to mnie ten film poskładał na tylu poziomach i ta rola Hopkinsa, która jest mega zniuansowana, plus to jest adaptacja, sam reżyser zaadaptował swoją sztukę i ten film jest mocno teatralny, ale nie ma tego takiego zacięcia, które wiesz, potrafi na ekranie irytować w jakiś sposób, nie? To jest ta dobra szkoła adaptowania sztuk teatralnych, tak jak było na przykład Fences, które też mnie trzymało swego czasu, jak było nominowane do Oscara za gardło maksymalnie, ale tutaj to po prostu jest jazda bez trzymanki Hopkinsa, który potrafi tak na takim mega intymnym poziomie, gdzie wiesz, w ogóle to jest czuję, że oglądasz kino, jak oglądasz ten film, nie? Widzisz, że to jest prawdziwa rola i jestem zachwycony, że Hopkins dostał, ale Hopkins nie wiedział o tym, bo on nie było go na gali już, jak to ogłaszali. W ogóle to było, tam było takich dużo dziwnych decyzji, nie? Bo na przykład nagrody za reżyserię dawali na samym początku już i tak, co się dzieje, nie? Później nagle dają za film pod koniec i mówię, okej, okay, ale nie dali jeszcze dla aktorów, nie? I ja już mówię, kurczę, ta gala, wiesz, ona nie leci, ona zapierdala, nie? Po prostu nie ma tutaj, wiesz, jazda bez trzymanki. Też to było takie dziwne, nie? Bo to cię wyrzucało z tego trybu, gdzie jesteś normalnie przygotowany, nie? Dobra, teraz będzie reżyser, aktorzy, reżyser, film, nie? I podsumowanie. A to było pomieszanie z poplątaniem, dlatego wyglądało tak, jakby chcieli Bosmana zostawić na sam koniec, żeby to było takie podsumowanie, ta aktorska. Dali Hopkinsowi, którego nie było na gali, nie? Który się obudził pewnie, ja miałem tylko nadzieję, że on zawału nie dostanie, jak się dowie rano, że wiesz, kurczę, Oscar po 30 latach, nie?
Swoją drogą, jak jesteśmy przy tym, Antoniego Hopkinsa nie było, bo no, Oscary przebiegały w takim trybie, że były te huby takie placówki oscarowe, gdzie aktorzy mogli się pojawić i odebrać te statuetki, bo Akademia bardzo nie chciała, żeby to było po prostu rozdanie przez Zooma, nie? Tak jak wiele nagród by było odgrywane. Chcieli, żeby ciągle jakiś ten element tego, powiedzmy, tej imprezy, tego obdyktu został. No i Anthony Hopkins przez to, że jest w podeszłym wieku, no nie bardzo mu się uśmiechało jechać gdzieś do Londynu czy Dublina, czy gdziekolwiek była taka placówka. I chciał pewnie po prostu no, ewentualną przemowę wygłosić przez korespondencyjnie i tyle. Ale nie pozwolono mu na to, co jest ciekawe. Nie? Jakby z jednej strony rozumiem, że no, nie chcieli jakby robić wyjątków, ale z drugiej strony, kurczę, no, to jest jednak święto dla takiego aktora. Jeśli komuś zrobić wyjątek, no to komuś, kto dostaje nagrodę w takim wypadku.
Masz sytuację, gdzie mamy najstarszego zwycięzcę.
No
nie?
Właśnie.
Najstarszego aktora, który otrzymał statuetkę i jednak powinni iść na ustępstwa w takim momencie, bo to jest nieuczciwe w stosunku do samego aktora, nie?
No szczególnie, że masz starszego aktora jednak, nie?
I tak, jeszcze tak uznanego, nie? No to jest Anthony Hopkins, no dajcie mu, wiesz...
No, ale jakby prestiż prestiżem, ale, znaczy, czy uznanie uznaniem, ale to też kwestia zdrowotna, no i nie dziwię się, że gość nie chciał ryzykować i ruszać się z domu w ogóle, nie? W tym wypadku. Więc dziwna decyzja, plus no właśnie, tak jak wspomniałeś, ta kolejność była, no nie wiem, tak... Ja potem przeglądałem tylko relacje na Twitterze z tego i reakcje były bardzo różne.
Tak, ja w tym momencie, wiesz, bo ja w ogóle byłem też mega zmęczony, jak to oglądałem, a tam jeszcze jedyne, co mnie ratowało, to że znajomymi jednak byliśmy na czata mieliśmy odpalonego i sobie gadaliśmy, nie? Tam z Robertem Sienickim i jeszcze z Kajetanem Wykurzem sobie siedzieliśmy i gdyby nie to, to naprawdę bym przysypiał, nie? Bo ja w ogóle nie jestem fanem gali w jakiejkolwiek wersji. Chyba tylko jak Ricky Gervais by prowadził, by tam ich opierdalał. To jest jedyna moja gala, którą mogę oglądać. A tak nawet jak mam jakiś fajny, wiesz, jakieś Amy Poehler czy ktoś, to nadal to będzie ta gala, która musi mieć te swoje punkty odbębnione, które są po prostu nużące. Jak mamy te przerywniki, gdzie musiało być coś zabawnego, nie? I chodzą, na przykład zadają pytania o Oscary, nie? I to trwa i trwa. Zadają temu aktorowi pytanie, czy tam wiesz coś tam, z jakiego filmu pochodzi ta muzyka, nie? Ten Kaluja to był. I wiesz, jak się Daniel Kaluja ma taki styl bycia, że to, wiesz, widać, że on jest tak jakby był znudzony cały czas, nie? Oni go pytają, on, no, to jest ta piosenka, to jest piosenka naprawdę nominowana, nie? Wiesz, niech to się skończy, tylko masz takie zażenowanie. W ogóle ja się też bardzo się cieszę z tej sceny Glenn Close, która trójkowała, ale mówię, no, czy to pasuje do tego, jak zaraz In Memoriam będzie, nie? Że mamy Glenn Close, która tam wywija pupą?
To jest ten, okay. To jest ten etap kariery, tak, gdzie możesz sobie twerkować na gali Oscarowej, tak. Wyjebane, nie?
Więc ja to bardzo szanuję, nie? Ale to nadal, wiesz, nie łączy się z tym, co zaraz ma być, nie? Zaraz mamy ten In Memoriam, który zaczyna nagle tak zapierdalać szybko, nie? Masz tych, którzy są skupieni, nagle jeb, nie? I zapomnieli jeszcze Stuarta Gordona.
Też, jeszcze nie odpaliłem sobie tego, ale też byłem ciekaw, jak to wyglądało faktycznie, bo czytając reakcje, sporo osób mówiło, że In Memoriam miał strasznie zaskakująco skoczną muzykę podłożoną
Ja w ogóle, ja myślałem, że to jest normalnie jakieś reklamy czy coś, nie? Bo tam miałem w tle odpalone, za chwilę patrzę, nie, to już In Memoriam, ale czemu taka muzyka? Wiesz, to tak średnio pasuje, bo zawsze była taka uwznieślona, nie? I tak patrzę na te zdjęcia i mówisz, kurczę, ludzie odeszli.
No smutno, nie? No.
Tak, a teraz mówisz, o, to telenowela się kończy, nie? W tym stylu.
No i tak jak wspomniałeś, zabrakło tam ważnych nazwisk w tym zestawieniu.
No wiesz, ale jak byli nawet dziennikarze, nie? I spoko, wszystkich trzeba docenić, ale jak można nie dać, wiesz, Johna Saxona, Stuarta Gordona, Montego Hellmana, no to są jednak takie nazwiska, które, wiesz, no każdy kojarzy w jakiś sposób, nie? Nawet ktoś nie jest związany z kinem. Ale to jest zawsze się pojawia po In Memoriam, to, że no, zapomnieli ludzi, nie?
I zawsze z tej naszej banieczki, tych Johnów Saxonów właśnie zapomnianych, nie?
Zawsze, co roku, wszyscy ci z horrorów, nie? Oni, no, oni w naszych sercach są In Memoriam i to jest najważniejsze, nie?
To prawda.
I zapisali się, ale przejadę jeszcze szybko, tak spojrzę, co tam jeszcze było. No, Nomadland jest naprawdę solidnym filmem, ale jest dosyć nużącym. Sam, to w ogóle to jest ta trudność przeniesienia na ekran reportażu, nie? Bo to był taki czysty reportaż zamieniony na film i dlatego ja nie chciałem, żeby dostał zbytnio za film, ale chciałem, żeby za reżyserię, bo reżyserii czasami tak masz, nie? Że widzisz, że film jest wyreżyserowany fantastycznie, że tutaj akurat Chloe Zhao panuje nad każdym elementem tutaj tej produkcji, ale sam film masz tak, że o kurczę, żeby to nie... Wiesz, że to jest też Frances McDormand, który też nie dał za ten film Oscara, bo to jest fantastyczna aktorka, świetna rola, ale wiesz, że były lepsze, bardziej wymagające, na przykład Carey Mulligan w Obiecującej Młodej Kobiecie, nie? Zniuansowana rzecz, nie? A ja już widziałem tą rolę Frances McDormand w trzech billboardach, nie? To jest bardzo podobny typ roli, ale też nie mam problemu, nie? Bo to jest Frances. I zresztą ona coraz bardziej goni Katrin Hepburn. Ja trzymam kciuki, że tego czwartego też dostanie kiedyś.
Sporo właśnie, sporo takich głosów rozczarowania, może lekkiego zawodu było przy okazji właśnie tej nominacji, znaczy tej nagrody, bo no właśnie sporo komentarzy czytałem, że jasne, no ta rola Frances McDormand jest super, ale z drugiej strony Carey Mulligan czy Vanessa Kirby niosły w zasadzie same na plecach swoje filmy i nie zostało to tutaj docenione, no, ale myślę, że przed nimi też jeszcze kariera, tak, kolejne tak, filmy, pewnie kolejne nominacje w przyszłych latach.
Tak, w ogóle ten, aktora też, jak mówię, Hopkins fantastyczny, tutaj w ogóle aktorska była super obsadzona, bo i Ahmed, i Bosman, i Steven Yeun, nawet Gary Oldman, nie, który grał tutaj typowego Gary Goldmana dosyć w Manku, ale to też była super rola. Ale
to też taka rola na zasadzie właśnie, żebyś pokazać w sezonie
tak,
nagród,
tak,
nie?
Tak, no ale mówię, tutaj byli lepsi. Za reżyserię, tak jak mówię, Chloe Zhao dla mnie wygrała, czekam po tym bardzo na Eternals. Jak będą plakaty, Eternals będą wyglądały cudownie, nie?
To jest niezłe, nie? Że udało się wychaczyć reżyserkę, która w międzyczasie zrobiła film, który teraz był nominowany, wygrał do Oscara. Ona dostała to nagrodę dla reżyserki. Zresztą samo to, że reżyserka jeszcze azjatyckiego pochodzenia dostaje Oscara, no to jest wydarzenie, biorąc pod uwagę, jak do tej pory wyglądały Oscary
dla reżyserów.
W ogóle
wiesz, jak były te komentarze po tym zwycięstwie, że o, jakie Oscary upolitycznione, nie wiesz, że tam nominacje, że dali tej, nie dość, że Azjatce, to jeszcze kobiecie. Mówię, no tak, to jest jednak przesada, żeby w ciągu ponad 90 lat dwie kobiety dostały Oscara, nie? No, już może zwolnijcie troszkę z tym.
Ale no nie, no w tym roku Oscary po prostu naprawdę pojechały po bandzie, bo przecież dwie kobiety w ogóle były w stawce.
Tak. Ale w ogóle zobacz na Oscary, na Oscary, jakie te na przykład aktorskie, bo przecież ta Yoon Jung dostała za Minari, super rola i w ogóle cieszę się, że Minari chociaż jedną nagrodę dostało, bo to jest mój film oscarowy, kocham go. No Daniel Kaluuya dostał za drugoplanową rolę, więc kurczę.
Bardzo takie, no nie białe te Oscary, więc... Oczywiście w związku z tym skończyło się najniższą oglądalnością w historii, więc no... Oczywiście, no nie ma związku z tym, jakie filmy były w stawce, jak wyglądało kino w trakcie pandemii, tylko z kolorem skóry tutaj.
Nie, ale ja mówię, że w tym roku te Oscary były mega, mega uczciwe, bo naprawdę były super role nagrodzone. Nie? Teraz jak też patrzę, to tam naprawdę aktor drugoplanowy. No to i tutaj Sacha Baron Cohen, cudowny w Buracie, nie? Żeby tak ograć kontynuację takiego filmu, nie? To też trzeba być. Bardzo żałuję tej Baklowej cały czas, że nie dostała tej nagrody, ale to jest w sumie dobre, nie? Bo by się mogła zatrzymać na tych rolach w stylu tej Boratowej, nie? A tak będzie musiała, wiesz, bardziej tam kombinować,
nie? Umówmy się, że już ta nominacja na pewno jej tam niezły boost da w dalszej karierze, nie?
Tak, tak. Tutaj w ogóle mamy tego Stainfielda, który jest cudowny, ja go uwielbiam w każdej roli. Od czasu przepraszam, że przeszkadzam, nie? Która była... Czekaj, to było przepraszam, że przeszkadzam? Sorry to bother you, było po angielsku. Nie pamiętam, jak to dokładnie polsku przetłumaczyli. Mamy przecież Leslie'ego Doma, naszego kochanego, który też był nominowany, nie? No są bardzo dobre role.
No, cieszy mnie ta nominacja dla Leslie'ego Doma Juniora, bo ja też nie widziałem tego filmu, ale obejrzę. No bo kurde, trzymam kciuki też za karierę tego aktora, bo to jest naprawdę... A przez to, że wiesz, przez to, że to jeszcze... Jeszcze przed nim wejście do pierwszej ligi tak naprawdę, no to on grywa też w takich różnych dziwnych rzeczach. Ostatnio w tym filmie, który Sia zrobiła, się nazywało...
O Jezu, to jest straszny film.
No i, no i wiesz, i widzisz go w takich gównach, wiesz, że po prostu no, aktor to gra, nie? Ale myślisz sobie, kurczę, chłopie, stać się na więcej, naprawdę, nie? Więc cieszy mnie to, że tutaj znowu jego nazwisko się pojawia w gronie nominowanych. Super. Czekam, aż go tam Marvel Studios zakontraktuje jako T'Challę nowego. Jeszcze jedna kategoria, o którą chciałem zapytać, może nie było jakieś wielkie zaskoczenie czy coś takiego, ale mówiło się też w tym kontekście, że za zdjęcia nagrodę dostał Mank, gdzie mówiło się, że no Manland jest raczej tutaj też pewny do tej nagrody przez to, że to... I zresztą to się ładnie wiązało z tym, jak wszyscy mówią, że nie, no ten film koniecznie na wielkim ekranie trzeba zobaczyć, na IMAX-ie. No samo to, że tak mały film, wiesz, ma te pokazy IMAX-owe, wydawało się, że tutaj no będzie faworytem w tej kategorii, a wygrał Mank jednak.
A nie, no Madland wygląda fantastycznie. Zresztą już Zhao pokazała, no ona nie odpowiadała za zdjęcie, ale już przy Riderze, nie? Bo widać, że tam jest takie skupienie się na tych obrazach, na narracji wizualnej. Tak jak mówię, miałem problemy z fabułą, z przeniesieniem właśnie reportaża na fabułę taką obyczajową, ale zdjęcia były fantastyczne, tylko ja trzymałem kciuki za Manka. Ja jak pisałem u siebie post na tym, to miałem Manka w zdjęcia i później nagle się okazuje, że nie dostał Nomadland, tylko Mank, i są głosy, że jak to Mank, nie? Że to jest wielkie zaskoczenie. Ja tak siedzę i mówię, nie, no ja to wstawiałem, ja myślałem, że to jest pewniak, nie? Bo Mank ma cudowne zdjęcia, tylko wiesz, Mank jest takim bardzo klasycznym, nie? To jest taka imitacja tego kina z lat 30., nie? I te zdjęcia też, ta czerń i biel jest fantastycznie wykorzystana tutaj, żeby to podkreślić, moc tych zdjęć. I nie, mnie to zupełnie nie dziwi, nie? Ale też była bardzo mocna kategoria, nie? Bo na przykład Wolski w Nowinach ze Świata miał fantastyczne zdjęcia. Tu troszkę trzymałem, bo wiadomo, polski akcent, i mówię, a może pan Dariusz wyjdzie, nie? Ale nie, tutaj było dwóch tych głównych faworytów. No i ja się bardzo cieszę, że Mank wygrał. Bo ja też trzymałem kciuki za Manka i wiedziałem, jak będzie ciężko, żeby cokolwiek zebrał, ale bardzo też, wiesz co, to jest taka... Te wybory były bardzo równe, nie? Że każdy coś dostał. Nie było tak, że jeden film zarządził, udzielił, i nie było kogoś, kto byłby zupełnym przegranym. Nie? Nawet ci, którzy uchodzili za tych, że będą jednak z tyłu zostawieni, jak Minari, to wyszli z czymś istotnym. Nie? Tutaj zresztą pani Yang Jong. Tak, która dostała za tą rolę drugoplanową, miała najlepsze wystąpienie, bo ona tak średnio mówiła po angielsku i miała takie długie, wiesz, takie bardzo fajne serca wystąpienie, i w ogóle najbardziej się cieszyła, że Brada Pitta poznała, bo nie wręczał nagrodę. Brad Pitt też uchachany, i to, mówię, to było trochę życia wprowadzonego, nie, w tą galę, i się bardzo cieszyłem. No, ale wiesz co, nie opłacało się siedzieć do nocy i oglądać.
Ja też jakoś nie żałuję, szczerze mówiąc. Ale no tutaj cieszy mnie chociaż to właśnie, że sporo takich mniejszych filmów zostało docenionych przez to, że które normalnie pewnie były tam gdzieś umknęły bokiem, nie, przez to, że pewnie nie miałoby takich kampanii jak większe filmy, które gdzieś tam w międzyczasie zostały przesunięte. To jeszcze jedna rzecz, bo to będzie ładne przejście do kolejnej informacji. Za film nieanglojęzyczny w nagrodę dostał film Na Rauszu, duński film. No i już natychmiast ogłoszono remake amerykański z udziałem Leonardo DiCaprio, który pewnie wcieli się w tę samą rolę, w którą Mads Mikkelsen się wcieli w oryginale. Po pierwsze, co sądzisz o filmie oryginalnym? I po drugie, czy to jest... Znaczy tak, umówmy się, wiadomo, po co się kręci ten film, no bo Amerykanie lubią swoje własne filmy i wolą zobaczyć coś w swoim własnym języku niż oglądać cokolwiek z napisami, czy zdubbingowane. Więc to się robi dla pieniędzy, ale no wiesz, czy z punktu, nie wiem, artystycznego, to jakby ten film jest na tyle lokalny, że trzeba robić wersję tutaj na swój własny rynek?
Wiesz co, jestem bardzo ciekawy, jak ten film będzie przeniesiony na właśnie te realia amerykańskie, bo on w ogóle, cały pomysł, jaki za tym stał, to było, inspiracją były wspomnienia córki Winterberga, która mu opowiadała o tym, jak wygląda, wiesz, życie duńskich nastolatków związane z alkoholem, nie? Te wszystkie gry, te wszystkie zabawy, kultura, rytuały, jakie są z tym związane, i on to przeniósł na kanwę bohaterów, wiesz, którzy są znudzeni życiem, są w tym okresie, kiedy, wiesz, kiedy szukasz jakiejś drogi dla siebie. Mamy nauczycieli, którzy zaczynają chlać, którzy utrzymują poziom alkoholu we krwi na tym poziomie, który im pomaga lepiej funkcjonować, nie? I chcą sprawdzić, jak długo to potrafią utrzymać, że ich życie się zmienia, jest lepiej, ale później wiadomo, dzieją się różne rzeczy, które wpływają na to negatywnie, bo to jest cały czas chlanie, nie? I ten film jest ogólnie bardzo fajnie zbudowany, bo on też jest na podstawie sztuki teatralnej, to też było trzeba pokombinować trochę, żeby przenieść, i on się mocno opiera na aktorstwie, nie? Matt Mikkelsen jest naprawdę fantastyczny i widać, że totalnie, jak usłyszałem, że DiCaprio będzie tym występował, to mówię, kurde, to jest pierwsza rzecz, jak on zobaczył ten film, od razu wykupił prawa, bo to jest jego droga do kolejnego Oscara, nie? Żeby to zagrać. To jest tak, jak...
No, będzie czołgał po ziemi, o nie!
Będzie dużo kombinowania i ja to od razu widziałem, ale to jest ciekawe właśnie, jak te realia wykorzystują amerykańskie, nie? Bo jednak kultura picia w Ameryce jest zupełnie inna niż w Europie, nie? W Danii i tutaj w tych stronach. Więc to jest ciekawe do przeniesienia, bo ten film jest bardzo dobry. Ja nigdy nie mam problemu z tym, jak właśnie próbują tylko wiesz, żeby to było naprawdę mocno zmienione, nie? Żeby to te uwarunkowania kulturowe na to wpływały. Ja byłem naprawdę wielkim fanem tego, gdy chcieli Tony'ego Edmana zrobić amerykańską wersję z Jackiem Nicholsonem, nie? Bo kurczę, miał Jack Nicholson powrócić z tej emerytury i on by tą rolę na pewno super ogarnął, więc tutaj, jeśli do tego jest podłączony taki aktor jak DiCaprio i wie, że on ma na pewno na to pomysł, nie? Bo DiCaprio się nie ładuje w taki projekt, jeśli nie miałby, wiesz, jakichś przemyśleń po seansie, nie, żeby to ograć. Więc ja jestem jak najbardziej na tak, nie? Szczególnie, że to w żaden sposób nie wpłynie na oryginalny film, nie? No i tutaj na pewno nie będzie kasusa Hellboya, chciałem powiedzieć. Oldboya, nie? Hellboya też trochę. No, ale wiemy, co się stało z Oldboyem, gdzie go próbowali inaczej kulturowo ogarnąć, a nie było na to pomysłu, nie? A tutaj ja wierzę w DiCaprio cały czas. Nawet mimo zjawy wierzę dalej.
No, wiesz, z drugiej strony właśnie nie wiem, czy nie wolałbym właśnie innego aktora mimo wszystko. Kogoś, kogo nie widziałem już kilka razy w rolach alkoholików i ludzi, wiesz, których życie przetyrało albo którzy sami się przetyrali przez życie, bo no, widziałem już tę rolę, tak mi się wydaje, a może mnie zaskoczy jeszcze. Natomiast chętnie sprawdzę ten oryginalny film, biorąc pod uwagę, że no, jeśli wiesz, Hollywood tak szybko chce zrobić remake, no to pewnie warto. No, ale...
Wiesz co, u mnie jest w trójce chyba moich ulubionych filmów o chlaniu, obok Straconego Weekendu Billego Wildera i czekaj, jak to się nazywa po polsku? Spectacular Now jest po angielsku, nie pamiętam jaki jest polski tytuł. Z Milesem Tellerem, w ogóle to jest film, który lubię z Milesem Tellerem, więc to dużo znaczy.
No właśnie, ale sprawdzę, podejrzewam, że trafi do polskich kin, jak już się tworzą i wtedy chętnie zobaczę. No właśnie, zresztą ja mimo wszystko jest jednak jest urok w oglądaniu filmów z różnych stron świata, nie? Jednak ta lokalność, która, no, wiem, że pewnie bliżej temu filmowi będzie do naszej kultury picia niż temu amerykańskiemu pewnie filmowi, ale mimo wszystko podejrzewam, że jakieś niuanse będą, które wiesz, dodają uroku na pewno oglądaniu tego filmu, nie?
Jakby mieli to przenieść, wiesz, na ten amerykański styl picia, to co, niby tego Bud Lighta pili, to no ile by tego musieli wypić, żeby chociaż trochę uderzyło.
Te wódki z ziemniaków i znaczy z kukurydzy, które smakują tak jak, wiesz, drinki, no nie wiem, no, ale zobaczymy. W amerykańskich filmach się zawsze pije tak mega filmowo, nie? Gdzie po prostu musi być zawsze ta scena, jak ktoś po prostu otwiera tą butelkę i pije tak z gwinta, a później jak przestaje pić, no to trzeba te butelki wszystkie zgarnąć do kosza tak teatralnie i wystawić, nie? No zobaczymy. Okej, to tak. Tyle jeśli chodzi o te oscarowe rzeczy. Natomiast przejdźmy do ważnych rzeczy, tak? Przejdźmy do ważnych informacji. Godzilla vs. Kong. Wielki sukces w ogóle wytwórni Warner Bros. I w większym jeszcze stopniu Legendary, bo Legendary chyba użyło więcej pieniędzy na ten film. Co jest zresztą interesujące, bo po tym, po średnim naprawdę wyniku, jeszcze gorszym przyjęciu King of the Monsters, no kolejny film tutaj z tego samego uniwersum, no tu jest znacznie lepszy wynik. W tym momencie w ogóle na całym świecie Godzilla vs. Kong zrobiło 406 milionów dolarów, co już jest więcej niż King of the Monsters, które było w kinach przed pandemią i nie musiało się tutaj zmagać z tym, że jest dużo mniej kin otwartych. A plus jeszcze na pewno ściągnęło sporo osób do abonamentu HBO Max. No i nic dziwnego w takim razie, że Legendary i Warner Bros. Planują kolejną odsłonę, która pewnie no, wiele zależało od wyniku tego filmu i no, widać, że ten wynik jest satysfakcjonujący. No i oczywiście zaoferowano reżyserię tego kolejnego ewentualnego filmu Adamowi Wingardowi, zresztą tutaj całkiem słusznie, bo też pewnie w dużej mierze jemu ten sukces zawdzięczają. No i mówi się o tym, i tutaj informatorzy Hollywood Reporter mówią o tym, że najpewniej będzie to film, czy raczej tytułem, który najczęściej tutaj krąży w Legendary, jest Son of Kong. I to w sumie, szczerze mówiąc, nie dziwi mnie zupełnie, że kolejny film no, będzie jednak wokół Konga skupiony bardziej niż wokół Godzilli. Na razie być może i tak się pojawi. Natomiast no, wydaje mi się, że jeśli chcą faktycznie brnąć dalej w Monsterverse, to musi się skupiać wokół Konga, bo wyniki finansowe mówią jasno i przyjęcie tych filmów mówi jasno, nie? Skull Island zostało dobrze przyjęte, zarobiło porządne pieniądze. To samo Godzilla vs. Kong. No, w przypadku Godzilli no, pierwszy film był okej, okay, przyjęty był też w miarę okej, okay, ale no, drugi już się troszkę posypało. Nie sądzę, żeby Legendary i Warner skreślili w ogóle pomysł na filmy z Godzillą, ale podejrzewam, że jeśli już, to pierwszeństwo będzie miała jednak nasza małpa.
Szczególnie, że wiesz, że ten film, żeby nie spoilerować, to Kong vs. Godzilla ustawia jednak rzeczy pod to, że można zrobić kolejny film już skupiony znowu na Kongu, nie? No. Żeby tak Godzilla się nie musi pojawiać w żaden sposób, ale też może się pojawić w następnym filmie, nie?
Tak.
Tak, może i może w następnym filmie, nie? Ale to jest akurat super ustawione, nie? To jak tam te rzeczy, które wynikają z tego filmu, jak ustawiają ten świat, nie? Pod kolejne rzeczy. No i też to, w jaki sposób się może pojawić syn Konga, też wiemy, że może być całkiem sensowne, jeśli chodzi o eksplorację pewnych miejsc, które się pojawiają, nie? I ja bardzo czekam. Kurczę, w ogóle jak wyjdzie film, który ma tytuł Syn Konga, to będzie najpiękniejsza rzecz na świecie, bo ten Kong jest idealny pod ojcostwo nastawiony. My wiemy, jakie on ma emocje już ludzkie przeniesione, wiemy, że on jest tym Clintem i Eastwoodem tego świata, to jeszcze mu dadzą dziecko do wychowania, którym się będzie musiał zająć, nie? Wiesz, że tam będzie dużo życia, nie? Wiesz, że chcesz widzieć więcej Konga, który się zachowuje jak człowiek, nie? Który ma jakieś relacje nie tylko z ludźmi, tylko właśnie z kimś podobnym do niego, nie? Ale wiemy, że to z małym Kongusiem może być piękne. Tak jak wiesz, jak było z Godzillą, tylko Godzilla nie był dobrym ojcem w swoich czasach.
No. Kong w sumie nie miał okazji zająć się swoim synem w tej wersji z lat 80., więc zobaczymy może to teraz. No właśnie, ten Kong nasz musi czegoś bronić, nie? Musi mieć jednak tą motywację, żeby znowu prać się po mordach z kimś.
Taką najlepiej taką mega osobistą, nie? A właśnie dziecko jest najbardziej osobistą.
No bo, no jasne, jakby do tej pory no, miał tą swoją wyspę. Wyspa nadaje się do bronienia, okej, spoko. No nie miał żadnej blondynki, którą mógłby bronić. No jasne, tam Brie Larson się przewijała w tym pierwszym filmie, ale to nie była ta sama relacja, co
tylko z Konga. Teraz będzie, wiesz, wielka kongożyca z blond włosami.
No ale będzie jakaś pani Kong. Będzie właśnie ten jakiś potomek, który, no właśnie, no to będzie najwyższa ta tutaj wartość, której będzie warto bronić, nie? Więc myślę, że to podniesie stawkę na pewno w ewentualnym filmie.
Tak. Pytanie, już wiesz, jak się Godzilla pojawi, to już nie będzie opuszczenia topora. Wiesz, że będzie do końca, nie?
No właśnie, więc pytanie, więc największe pytanie w sumie, jakie tutaj można zadać, to po pierwsze, no czy Godzilla się pojawi w tym filmie, a po drugie, no co będzie tym zagrożeniem, nie? Czy sięgną na przykład po ten arsenał, nie arsenał, po ten, do tego panteonu, powiedzmy, przeciwników Godzilli, bo są już rozpoznawalni w jakiś sposób, czy może sięgną jednak jakoś mocniej do mitologii Konga, wezmą coś, co przemknęło gdzieś tam na Wyspie Czaszek w oryginalnym filmie i rozwiną ten wątek na przykład, kto wie. No ale właśnie, no tak jak wspomniałem, no wyspa już się nie nadaje do bronienia, no bo Kong ma, nie spoilując, więcej do dyspozycji niż tylko samą wyspę, więc przyda się jednak ten członek rodziny tutaj. A te sceny, gdzie po prostu stary Kong będzie uczył młodego rzeczy, już jak... po prostu będzie mega wzruszające, jestem pewien.
Mu topór przekaże i w ogóle to... O,
no, jak dorośnie, wiesz, jak już zasłuży, tak. I... będzie musiał być jakiś time jump, więc pewnie dostaniemy też nowych ludzkich bohaterów. Mam wrażenie, że trochę ja wiem, że te filmy nie powinny się skupiać na ludzkich bohaterach, ale dobrze by było, gdyby te ludzkie postacie były jednak spajały się troszkę te filmy, a przy tych skokach czasowych to raczej nie będzie możliwe. I tak pewnie znowu dostaniemy nową ekipę bohaterów, po prostu wziętą, wiesz...
Musi być.
Pewnie
będzie mocno dziedziczne, więc ci bohaterowie będą też jakimiś tam powiązanymi z tymi bohaterami, nie? Te dzieciaki może będą, wiesz...
Może ta mała dziewczynka, którą widzieliśmy w Godzilla vs. Kong, będzie już dorosła.
Na pewno, no wiesz, też mogą podmienić wtedy tą Millie Bobby Brown, dać jakąś starszą aktorkę, która gra tą starszą Bobby Brown, nie? No, jest tutaj dużo, dużo rzeczy do pokombinowania.
Ale już będą mogli mieć Millie Bobby Brown, no. Więc...
Albo ona zagra swoją córkę.
Zagra swoją córkę, tak, no, dobry pomysł.
Nie, no, mogą kombinować spokojnie, nie? Mówię, ten świat jest teraz tak otwarty i tyle rzeczy tam można eksplorować i poznawać, które mogą wyjść z pewnych miejsc i to może być właśnie tak, jak mówisz, ktoś z Panteonu Godzilli, z przeciwników, ktoś z kosmosu może spaść znowu, cokolwiek. Wiesz, że to już nie ma hamulców, nie? I wiemy, że mamy Wingarda, który sobie może teraz pozwolić na więcej, nie? Już nie ma w końcu tej wejścia w ten świat, gdzie musiał jednak bardziej uważać, wiadomo, że producenci bardziej patrzyli na ręce, ale tutaj już odniósł sukces, zapracował na ten sukces, więc tutaj wiesz, że pewnie mu dadzą bardziej wolną rękę, nie? Niż w poprzednim filmie.
No właśnie, na pewno jakby z jednej strony pewnie w studio będzie miało więcej zaufania do niego, ale też z drugiej strony wiedzą już, co robić, nie? Jakby widać, niezależnie od tego, czy tego Godzilla vs. Kong było wynikiem jakichś właśnie tych przeróbek, wiesz, dokrętek i tak dalej, czy od początku planowali ten film, ale już przynajmniej wiedzą, co działa, nie? Więc pewnie w podobnej konwencji będzie ten kolejny film i pewnie też zarobi swoje. To w ogóle Adam Wingard jest w tym momencie bardzo zajętym człowiekiem, co mnie cieszy też osobiście, bo poza tym, że no tutaj pewnie dojdzie do skutku i podpisze ten kontrakt i będzie robił ten kolejny film, nie sądzę, żeby cokolwiek tutaj poszło nie tak, ale poza tym no cały czas w toku jest sequel do Face Off. Ciągle nie mam obsady, myślę, że to będzie istotne też przy okazji, kto się pojawi tutaj. Jeśli to ma być sequel, to być może John Travolta i Nicolas Cage wrócą, ale...
Są te plotki już takie bardzo zaawansowane, że Wingard bardzo chce powrotu właśnie i ma ich wpisanych w fabułę, nie? Travolta i tego, i Nicolasa Cage'a.
Ale podejrzewam, że jeszcze będą musieli kimś obsadzić ten film, biorąc pod uwagę, że... No...
Będą dzieci, będzie Son of Face-Off.
Wiesz, no jasne, Nicolas Cage to wciąż jest Nicolasem Cage'em, jakby nie traci tego swojego statusu, który ma od dawna, no ale John Travolta jakby... ma co jakiś czas taki zryw. Kiedyś pojawił nagle w filmie, który niósł się totalnie, no ale ostatnie lata nie były zbyt dobre, więc...
Oj, to jest lekko powiedziane, że nie były dobre.
Oj, polecam mocno ten film, który Fred Durst zrobił. Jak się nazywa? Fanatic?
Fanatic,
gdzie
tak,
John Travolta ma swoją oscarową rolę. Znaczy on pewnie myśli, że to jest oscarowa rola. Gdzie gra tego psychofana, aktora. Ale robi to w tak okropny sposób, tak? Po prostu pozbawiony jakiejkolwiek wrażliwości, że...
W ogóle masz najbardziej popieprzony ten wieczór filmowy, możesz sobie zrobić, jak puścisz właśnie Fanatyka razem z Gotim i to już po tym nic nie chcesz przez miesiąc oglądać.
To co? Ale wiesz, Got jest zabawny przez to, że ten film jest po prostu źle zrobiony. Ale Travolta się tam stara i jakby... To też nie jest zbyt dobra rola, ale widzisz, że próbuje i stara się i to nie jest takie
ale
obraźliwe.
Ale Fanatyku też próbuje. No, najgorzej.
Tak, ale Fanatyku to jest wręcz obraźliwe. Oglądasz to i widzisz, wiesz, zdrowego, dorosłego faceta, który ci udaje kogoś, kto jest chory psychicznie i czujesz, że coś jest nie tak. Czujesz się naprawdę nieswojo oglądając to, nie? Wiesz, czujesz, jakbyś był w towarzystwie i nagle ktoś by udawał, nie wiem, niepełnosprawną umysłową osobę, nie? W ramach tutaj dowcipu i się czujesz, wiesz, chcesz wyjść. I dokładnie jest tak podczas oglądania tego filmu. A Gotti jest śmieszny. No, Gotti to jest ten film, gdzie nawet oświetlić ci, wiesz, planu nie potrafili. Że bohaterowie siedzą i nic, kurwa, nie widzisz, bo jest źle oświetlone wszystko, nie? I tam jest, że, wiesz, wielcy gangsterzy, bogaci i tak dalej, się spotykają w jakichś kanciapach w ogóle. Nie ma, że... No, oni nawet nie mieli pieniędzy chyba na żadne sensowne, wiesz, scenografie i tego typu rzeczy, więc to jest zabawne. Polecam. Gotiego akurat polecam. No i Pitbull robi muzykę, nie? Cały soundtrack jest skomponowany przez Pitbulla, polecam gorąco. Nie ma absolutnie żadnego w ogóle... Kompletnie nie pasuje do filmu gangsterskiego, ale to jest część uroku tego filmu.
Wiesz, co było cudowne, jakby to był taki drugi zryw w karierze Travolty, gdzie nagle go ten film reanimuje do życia i otrzymuje jakieś fajne role kolejne, tak jak było w przypadku Pulp Fiction, no. Gdzie go z niebytu wyciągnął Tarantino, dał mu świetną rolę i zapełnił parę lat znowu konkretnego grania. Więc tutaj nagle jakby się okazało, że jednak ej, John Travolta znowu jest fajny. Tylko kurczę, po tych wszystkich jego wpadkach oscarowych, tych rzeczach, które mówił przez ostatnie lata, no to już będzie ciężej wyjść, nie? Wtedy chociaż ciszej siedział niż teraz, nie?
No może, no ale mówię, podejrzewam, że jeszcze kimś będą chcieli ten film reklamować.
Będzie dużo kolorytu, jeśli ich wezmą na pewno, bo to są tacy aktorzy, którzy zapewnią rozrywkę w portalu newsowym przede wszystkim.
Ale właśnie, pytanie, czy to są aktorzy, którzy takiej ewentualnej kontynuacji, wiesz, pociągną ten film. Tak średnio mi się wydaje, no ale zobaczymy. No jest jeszcze oczywiście... No.
Jedno, czego żałuję, to, że nie będzie miał czasu na drugie Dead Note'a. Ktoś inny robi nie Wingard. Bo ja nadal jestem wielkim
już
fanem.
Już zapowiedziano, że będzie bliższy oryginałowi, więc...
Ale będzie dalej kontynuacją tej wersji Wingardowej.
No tak, to prawda. No, ale no, zobaczyłem. No ale i poza tym jest jeszcze oczywiście ten adaptacja Thundercats, która się wydaje bardzo ryzykownym projektem pod tym względem, że wiele rzeczy może pójść nie tak. Od samego projektu postaci.
A jeszcze więcej może pójść nie tak.
Tak. Ja już mówiłem o Thundercats, że szanuję bardzo to jak to jest ryzykowny projekt, zrobić film o tych humanoidalnych kotach po Cats i jeszcze no w takim momencie kariery, gdzie w sumie no, duża porażka Wingardowi, myślę, że podcięłaby skrzydła w tym wypadku, no ale no, miejmy nadzieję, że wyjdzie dobrze.
Rzucanie się na te wszystkie seriale, które były over the top i teraz próba robienia z nich filmów w dzisiejszych czasach, wiesz, one działały jako pochodna tej napinki, tych filmów pokonanowych, jak wtedy Masters of the Universe wyszli, które też było bardzo średnim filmem, ale wiesz, że to był okres dobry dla tego typu konwencji, żeby to pokazać, nie? A dzisiaj, jak się właśnie mieliby brać właśnie za He-Mana, za Thundercats, za Jace and the Wild Warriors, no to wszystko kupa tych rzeczy fantazy podobnych, sci-fi fantazy, nie? Które, wiesz, one działały tylko jako seriale, nie? A teraz nagle zrobi z tego film, gdzie też, wiesz, kto pamięta ci o Thundercats, nie? Jak o marce.
To chodzi, nie? Ja mam wrażenie, że ten film będzie mógł się promować tym, że jest dziwny właśnie, nie? Być może będzie tym takim...
I mam nadzieję, nie? Że
dziwnym
będzie
filmem
taki...
fantazy po prostu.
Tak, żeby tutaj nie było próby właśnie głaskania fanów, nie? Bo ci fani już są w takim wieku, że to bliżej, wiesz, niż dalej, nie? Więc może zróbmy z tego fajny film po prostu. No, zresztą, ale tak też... jak było, jak, wiesz, ale tak jak było tylko z tymi Thundercats Roar, o którym ci mówiłem. Fantastyczny serial, zabawny, super napisany, nie? Taki pod dzisiejsze dzieciaki, żeby się dobrze bawiły, a został, wiesz, zmieciony z powierzchni ziemi przez fanów wielkich Thundercats, nie? Bo jak to tak można? Jak taka animacja, nie? O, te powinno wyglądać tak jak to stare Thundercats. No nie, no... Róbmy to, wiesz, dostosujmy to do widzów, którzy naprawdę powinni to dzisiaj oglądać, nie?
No, zobaczmy. Okej, to jeśli jesteśmy przy planach przyszłych na kolejne filmy, no to wspomnijmy, warto też odhaczyć jedną rzecz, o której wspominaliśmy na live streamie, ale pewnie nie każdy oglądał, więc no, ogłoszono oficjalnie, Marvel Studios ogłosiło, że szykuje się kolejny film z Kapitanem Ameryką. Czy oglądaliście, czy nie oglądaliście serial The Falcon and the Winter Soldier?
To będzie spoiler.
To będzie mały spoiler, ale myślę, że to już się przedostało. Zresztą sam Marvel opublikował już grafikę tutaj z Kapitanem
Marvel
nowym.
Marvel opublikował tą grafikę przed serialem. Ona już wyciekła.
Znaczy, no, oficjalnie nie opublikował, ale umówmy się. W momencie, w którym ogłaszano serial The Falcon and the Winter Soldier, Anthony Mackie pojawił się, pamiętam, na scenie, to było D23 albo Comic-Con, pojawił się na scenie z tarczą, jakby sugerując, o czym będzie ten serial, i zakładaliśmy od samego początku, że to będzie serial o tym, jak Sam Wilson przejmuje tarczę, no i był o tym, faktycznie staje się Kapitan Ameryką na komiksu, sorry.
Tak jak mówię, no ale te grafiki promocyjne, w tym dokładnie kostiumie, w tej samej wersji, która się pojawia w serialu, no pojawiły się przed serialem, nie?
No wyciekły, to prawda, no ale okej, może kogoś nie dotarło, ale nawet jeśli do kogoś to nie dotarło, no to Marvel oficjalnie opublikował grafikę z Samem Wilsonem w kostiumie tym z ostatniego odcinka, więc no, przykro mi, nie da rady już od tego uciec. No i szukuje się serial, który zresztą będzie, ze scenariuszem showrunnera serialu Malcolma Spellmana, który napisze skrypt razem z Dalanem Musonem. Co jest ciekawe pod tym względem, że no nie wracają ci autorzy scenariusza z poprzednich filmów, więc to faktycznie będzie nowy Kapitan Ameryka, wiesz, film pewnie będzie w trochę innym stylu. I podejrzewam, że te tematy czy motywy, które mieliśmy w serialu, i fakt, że to będzie trochę inny Kapitan Ameryka, trochę bliżej ludzi, którego no jednak tożsamość jest wpisana, jego pochodzenie, kultura i tak dalej, no to będzie coś nowego, to będzie jednak inna postać. I fajnie, że dostanie film, bo jednak te seriale są super, póki co jakby na poziomie realizacji i tak dalej nie odstają specjalnie filmów kinowych, ale wciąż mimo wszystko no wyższy prestiż jest jednak, jak dostajesz film, nie? I to się może zmienić za jakiś czas, no ale na pewno kolejny film Kapitan Ameryka z Samem Wilsonem ugruntuje tę postać w MCU, nie? W tej roli. I bardzo fajnie.
Ja też się cieszę. Niech ma to swoje miejsce. Plus może na dobre też wyjdzie ten podział, że nie wiem, że kolejny serial z tego regionu, gdzie działa Falcon, no to będzie bardziej skupiony na Bucky i na rzeczach z nim związanych. Że jednak, ja bym chciał, żeby ten film jednak był mocno poświęcony Samowi, temu jak on działa, jak się zmieniły dla niego rzeczy, nie? No żeby to była jego historia, nie? A Bucky, żeby dostał jakiś swój projekt, nie? To też by było bardzo, bardzo dobrze rozplanowane, jak te postacie. Bo tutaj jednak było trochę tego niedosytu na koniec, że ten Bucky gdzieś tam w którymś momencie, wiesz, w tych ostatnich odcinkach troszkę zszedł na bok. Dalej to było fajnie podsumowane, dalej był powiązany z ich przyjaźnią i dalej przepracował pewne rzeczy, ale było troszkę tego niedosytu, nie? Że mogło tam być więcej miejsca dla tego Bucky'ego. Ja bym chciał, żeby kolejny właśnie serial to było tak, że Bucky ma swoje miejsce, nie wiem, John Walker się tam może pojawić cokolwiek, a Sam dostaje swój film, nie? Gdzie może w tej glorii chwały, taką jaką powinien mieć Kapitan Ameryka, tej pełnoekranowej, no działać jako Kapitan Ameryka.
No ja bym się nie zdziwił, jakby Bucky był też elementem tego filmu najbliższego.
No na pewno się pojawi, nie? Ale jeśli, wiesz, żeby tam był jako dodatek, a żeby to był film jednego o Kapitanie Ameryce, nie? I o tym, co Sam. Żeby znowu nie musieli, wiesz, tej uwagi rozparcelować między dwie postacie, nie, równorzędne.
Wydaje mi się, że dosyć jasno zrysowali tę relację tak, że jeśli czegokolwiek tutaj Sam będzie potrzebował, to Bucky się pojawia, nie? No to w sumie, no jakby udało mi się zarysować to, że panowie się przyjaźnią, nie? Jakby na początku może to była trudna przyjaźń, ale teraz widać, że się potrzebują tutaj nawzajem, więc nie sądzę, żeby Bucky'ego zabrakło tutaj. No i kto wie, być może to będzie ten moment, kiedy dowiemy się konkretnie, co się wydarzyło z Steve'em Rogersem, czy żyje, czy nie żyje, czy może się pojawi, a jeśli się nie pojawi, to dowiemy się konkretnie, co się wydarzyło. No bo podejrzewam, że w serialu celowo zaznaczyli to, że Steve Rogers is gone, na zasadzie odhaczamy tę postać, nie będziemy się nią tutaj zajmować. Być może sami nawet nie wiedzieli, co jeszcze, co jakie plany ma względem tej postaci Kevin Feige, dlatego w ogóle nie dotykali tego tematu, nie? Steve'a nie ma tyle, wiesz, koniec.
Specjalnie miałeś takie też żreciki puszczane, że Kapitan Ameryka jest na Księżycu, żeby wiesz, że cały czas jednak utrzymywać to na wierzchu, to zainteresowanie, gdzie jest Cap, ale żeby nie powiedzieć dokładnie, nie? Bo to jest
wiadomo, że wątek. Steve is dead, nie? Jakby, co mogło paść? To było bardzo jednoznaczne, ale Steve is gone. Równie dobrze mógł być gone, robić swoje rzeczy. No. Ja liczę na to, że faktycznie będzie na Księżycu, na jakiejś tajnej
to
bazie
super.
I po prostu będzie monitorował rzeczy.
Ej, ale okaże się to, że on pewnie współpracuje z Furym, gdzieś tam siedzi. I ja bym się nie zdziwił, jakby w Secret Invasion miał jakąś rolę stary Cap, nie? Bo to by była jakaś rola dla niego, taka jak miał w komiksach, jak był tym, jak zresztą był szefem SHIELD, nie? I działał jako ten dziadek Cap. I to by pasowało, nie? I też fajna dynamika z Furym, wielki konflikt, który pasuje do Kapitana Ameryki, który jest strategiem. Nie zdziwiłbym się, jakby to była prawda i akurat, że on jest na Księżycu w tym chwili.
No, zobaczymy. Natomiast ciekaw jestem też, jakie elementy z tego serialu się pojawią w ewentualnym filmie, nie? Czy wątki, które tutaj mieliśmy nakreślone, one pojawią się w innych serialach, innych filmach, czy będą się trzymać dalej tego, że no, wokół kapitana jest też John Walker, nie wiem, Contessa i cała reszta tych postaci. No zobaczymy. Natomiast no ja teraz mam nadzieję, że tak to samo, co z Samuel Wilsonem zrobił ten serial, to z Rhodeem zrobi kolejny Armor Wars. I że Rhodey też dostanie tam kogoś ciekawego do pary, żeby wiesz, mógł tworzyć jakąś ciekawą relację. Może właśnie też znowu ktoś związany z Tonym Starkiem. Nie wiem. Myślałem o Happy'm, ale Happy jest za bardzo podobny charakterem do Rhodey'ego, żeby to działało. To musi być ktoś kompletnie z innej bajki, nie? Więc nie wiem, może ta Lily będzie pasować do niego, zobaczymy.
Ja bym zobaczył coś, żeby się pobawić, nie wiem, na przykład Ant-Mana tam dać w jakimś cameo. Aczkolwiek
Ant-Man ma spoko, ale... Podoba mi się pomysł, który pamiętam, że ktoś rzucił na... A nie wiem, czy to nie ty rzuciłeś przypadkiem. Pamiętam, że na Lightning w każdym razie padł. Że do niego pasowałby Justin Hammer jako jego gość od technologii.
Mówiłem. Jego Q.
Ta myśl kiełkowała mi w głowie potem cały czas i myślę, że to jest świetny pomysł. Gdy zrobić, że, wiesz, Justin Hammer, po tym jak wiesz, odjebał to, co odjebał i dotarł do momentu, w którym stracił wszystko i uznał, że generalnie no trochę chyba popełniłem błąd, i stwierdza, że chce zrobić teraz coś dobrego, albo generalnie, wiesz, odczarować swoje nazwisko, zrehabilitować się i będzie współpracował z Rhodeem, żeby odzyskać tę zbroję i jednocześnie będzie, wiesz, Rhodey będzie potrzebował kogoś, kto będzie naprawiał tę zbroję ewentualnie, nie? I dbał o tą techniczną stronę, bo on jest żołnierzem, ale niekoniecznie jest technikiem, inżynierem, więc to by pasowało, a jednocześnie masz te dwie postacie o kompletnie różnych charakterach. No, Justin Hammer jest trochę jak Tony Stark mimo wszystko charakterem, nie? I ta relacja mam wrażenie, że mogłaby działać.
Tak, a tutaj była jednak ta dymka zmieniona, bo tutaj szefem by był Rhodey i no. Ten Hammer musiał pracować na swoje, nie byłby już tym gościem, który jest w blasku Jupiterów.
No nie, byłby pewnie w jakiejś kurwa obdartej bluzie i chodziłby, wiesz, ujebany smarem i pracował ciężko.
No super, Jezu, jeszcze Rockwella.
A jednocześnie wciąż mógłby być taki, wiesz, wciąż mógłby mieć ten taki charakter showmana, tylko że no, w innych okolicznościach, powiedzmy.
Wersji mini, nie? No. Mikro. Ale to było... też fantastyczne, bo to jest jak sam Rockwell cały czas i ja bym tak bardzo chciał jego powrotu do tego uniwersum, bo to jest najkochańsza osoba na świecie, w świecie aktorskim głównie, ale na świecie też. I proszę, dajcie mi Justina Hammera w tym serialu, bo to jest romans stworzony w niebie.
Tak, jesteśmy w ogóle przy tych rzeczach związanych z Marvelem, to tak szybciutko jeszcze parę doniesień castingowych, tak zbiorczo i może się do niego odniesiemy. Po pierwsze, pojawiły się tutaj doniesienia o tym, że Russell Crowe ma się pojawić w Thor Love and Thunder i mówi się o tym, i to na Marvel's Multiverse było między innymi podane, że miałby zagrać Zeusa. I ponoć plotkuje się o tym, że no z racji tego, że ma być Gore w tym filmie, którego będzie grał Christian Bale, no to film się może zacząć, powiedzmy, od sekwencji, wiesz, na Olimpie gdzieś, no gdzie ci bogowie greccy zostaną zamordowani przez naszego God Butchera, no co oczywiście otworzy generalnie fabułę filmu, co byłoby, mam wrażenie, świetnym pomysłem. I Russell Crowe jako Zeus, ta nie bym to kupił.
Ale żeby Russell
Crowe od dawna hoduje tą wielką brodę, tak się zastanawiasz, po co mu to...
Ej, ale w ogóle, żeby dali na sam początek, na otwarcie, taką zajebistą walkę, wiesz, że tam Zeus napieprza piorunami, że Russell Crowe, wiesz, naprawdę tłucze tego Gora, że jak równy z równym i tam dopiero później ginie, nie? Ale też, kurczę, nie chciałbym, żeby wyrzynęli na przykład cały Panteon od razu, ten grecki.
Ale czy on się przyda później w kolejnych filmach? Nie,
ale z drugiej strony, albo pokazali, nie wiem, że gdzieś tam Herkulesowi udaje się uciec, albo że gdzieś tam
Herkulesowi zarysowali, by zostawić jeszcze, ale Grecy w ogóle jakoś nigdy nie byli wykorzystywani, mam wrażenie, więc...
Ja już wiesz co, tutaj jak usłyszałem te info, to najpierw się jarałem, że ale by było super, jakby wprowadzili Herkulesa i wiesz, któremu zginął, cały Panteon został wybity. Wiesz, on tam wie o tym, że tam wszyscy tam jego bliscy w jakiś sposób przynajmniej, bo wiadomo, że tam relacje były ciężkie z rodziną i z tymi bogami olimpijskimi, ale nadal, wiesz, jakieś jego tam dziedzictwo zostało zamordowane i musi z Thorem współpracować, a wiemy, jaką oni mają relację w komiksach i jak ta jej relacja się zaczynała, że oni tam co chwilę się tłukli. I to było fantastyczne, jakby jeszcze dobrali aktora tak charyzmatycznego jak Chris Hemsworth, nie? A wiesz, że rola Herkulesa to jest taka idealna, żeby zrobić podobną postać. Plus to by było wprowadzenie tego, znowu, motywu LGBT, o który ciężko się czepiać, bo Herkules też jest w komiksach, nie? I to by było, to też było fajnie jakoś zarysować. Tylko, no już mamy tyle postaci w tym filmie. To ma być film o Jane Foster przede wszystkim. i mamy inne te postacie poboczne, więc wiemy, że to nie będzie za bardzo miejsca, żeby coś takiego wprowadzić, ale mam nadzieję, że gdzieś tam zostanie furtka na przyszłe filmy, żeby ten Herkules się pojawił, bo to jest cudowna postać, ja go kocham w uniwersum Marvela komiksowym.
No, widzieliśmy już sporo rozmaitych interpretacji Herkulesa na przestrzeni lat. Ja najbardziej lubię tego Herkulesa, ktoś z takim bucem i wiesz, ma dobre serce, ale generalnie jest trochę bucem. To jest ten Herkules z Jasona i Argonautów, wiesz. Z
tak, ten, który mordę drze cały czas.
Tak, który, że no ja jestem Herkules, ja ten i oczywiście zawsze odjebie coś głupiego, a potem musi to odpracować. I totalnie bym takiego Herkulesa chciał. Oczywiście najlepszy Herkules to jest ciągle Luigi'ego Cossiego i tam Luferino grał. Luferino jest, myślę, wolny, więc też mógłby tutaj się pojawić.
Ja jestem fanem pana Reevesa, na którym mówi, że jestem wzorowany ten komiksowy Herkules, nie?
No, ale to zobaczymy. W każdym razie, biorąc pod uwagę właśnie to, że w tym filmie i tak jest dużo postaci, no to podejrzewam, że to będzie właśnie co najwyżej jakaś scenka na początku, gdzie po prostu, no żeby nie, wiesz, żeby Gor nie zabijał jakichś losowych bogów, które będziemy mieli gdzieś, no to zabije tego boga, którego wszyscy i tak kojarzą z różnych, jeśli nie z mitologii, no to z różnych, powiedzmy, właśnie występów, powiedzmy, w rozmaitych filmach. I to by działało dobrze. Wcześniej jeszcze ogłoszono, że w Secret Invasion pojawi się Olivia Colman. Nominowana do Oscara chyba, nie? W tym roku.
Tak, nominowana za ojca.
Za ojca. No, i Emilia Clarke, to z drugiego bieguna, jeśli chodzi o aktorskie tutaj umiejętności. I obie panie mają się pojawić właśnie w Secret Invasion. I jeszcze jedna plotka w sumie, którą się podzielił Daniel Rickman, że była mowa o tym, że cameo w trzecim Spider-Manie No Way Home ma zaliczyć Willem Dafoe jako Norman Osborn / Green Goblin. No i Rickman w którymś z chyba tweetów, ale też na swoim Patreonie zaznaczył, że to ma być coś więcej niż cameo. Może być nawet na Patreonie zdaje się, że wspomniał o tym, że to być może ma być nawet główny villain tego filmu. I super, ja generalnie no, mam duży sentyment do tego jego Zielonego Goblina, ale serio, musimy wracać do tych wylanów, których już mieliśmy kiedyś, nie możemy stworzyć nowych, już... Ja mam jeszcze większy sentyment do Alfreda Moliny w roli Octopusa, ale nie wiem, czy też nie wolałbym po prostu nowej postaci, nowego aktora w tej roli.
Wiesz, ja już bym go wolał jednak w tym czwartym Spider-Manie. Żeby się pojawił w jakiś sposób, bo no. To było jakieś podsumowanie, jakaś klamra, szczególnie jakby pojawił się w tej zbroi z pierwszego filmu, tak jak gdzieś pisaliśmy prywatnie, nie, żeby ta zbroja była taka, ta maska, wiesz, obdarta już, farba z niej złaziła, nie, i to by było super, ale czy w tym filmie potrzebuje Green Goblina jako głównego złego i tego Green Goblina? No tak średnio.
Z każdym takim doniesieniem mam coraz więcej mieszanych uczuć odnośnie tego filmu i wciąż mimo wszystko wolę po prostu Spider-Mana 3 z tą obsadą, którą widzieliśmy w poprzednich filmach, z jakimś nowym antagonistą i...
Tak, bo sobie się to trochę robi Raidi Spider-One, nie? Coś w tym stylu.
No, to prawda. Kolejny wielki film, event i potem... Potem trzeba będzie to przeskoczyć jeszcze jakoś, będzie jeszcze gorzej. No ale dobra, słuchajcie, to tyle jeśli chodzi o te doniesienia castingowe. Na sam koniec zostawiliśmy sobie taką tutaj ciekawą informację związaną z Rotten Tomatoes, bo jak wiecie, Rotten Tomatoes jest tym serwisem, który zbiera recenzje rozmaitych filmów, no i w jednym z... Oczywiście najwyżej ocenianym filmem do tej pory był Obywatel Kane. Oczywiście najwyżej ocenianym spośród tych filmów, których ileś tam recenzji jest faktycznie w serwisie, no bo pewnie są tam filmy, które mają, nie wiem, jedną recenzję i mają w związku z tym 100%. Ale wśród tych filmów, które zebrały sporo tych recenzji, Obywatel Kane był pierwszy, ale to się zmieniło i został przeskoczony przez inny film. W związku z tym, że Rotten Tomatoes, które cały czas zbiera recenzje rozmaitych tutaj mediów, które są tam na ich liście, wygrzebał jakąś recenzję w ogóle z 1942 roku, zdaje się, która była negatywna. Chyba autorka była nawet, nie pamiętam. W każdym razie autorka recenzji określiła ten film jako właśnie troszkę przekombinowany i że no taki, wiesz, taki novelty trochę. I zresztą można się zapoznać z tą recenzją, polecam, bo to jest bardzo, bardzo ciekawe doświadczenie czytanie recenzji z tego, wiesz, bez tego kontekstu, z którym dzisiaj, no, trudno odczytać ten film dzisiaj. Teraz mowa o tym właśnie, że No właśnie, w ogóle to ma nagłówek Fails to impress critic at greatest film ever filmed, okej. No i w związku z tym ta średnia pozytywnych, znaczy nie średnia, ten procent pozytywnych recenzji spadł, no i Obywatel Kane został przeskoczony przez Paddingtona 2, który wciąż trzyma 100% pozytywnych recenzji, 100% świeżych pomidorków i w tym momencie jest najwybitniejszym filmem w historii, wyżej niż Citizen Kane. I to jest, w tym momencie Paddington jest w grupie tych najmniej, w tej bardzo wąskiej grupie filmów, które mają same tylko 100%. I wygrywa tym oczywiście, że ma więcej tych recenzji. W tej grupie jest jeszcze Sokół Maltański, Terminator, Toy Story, no i właśnie Paddington, więc...
To są najlepsze filmy świata.
To są najlepsze filmy świata. Obywatel Kane był blisko, ale no sorry, przykro mi. No, żałuję, że nie ma tam, nie wiem, Aquamana na przykład, ale...
Kurczę, ale no to... wiesz, to dziwne właśnie, że na przykład Sokół Maltański jest, a nie ma Casablanki, bo to jest lepszy film. Sokół mam kilka wad. No może napiszę recenzję, może mnie tam jakoś to szkodzi, że Sokołowi. Nie, bardzo lubię Sokoła Maltańskiego.
Podejrzewam, że znał, że odnośnie takich filmów jak Sokół Maltański, Casablanca i tak dalej, dałby radę, podejrzewam, że z czasem i tak wygrzebam jakieś recenzje, które będą negatywne, no bo jak te filmy wychodziły, no to nikt do nich nie podchodzi, jak czołbit nam dzisiaj się podchodzi, nie?
Ty na te wygrzebią, ale wiemy, że na Paddingtona nie znajdą, bo to jest film absolut. Nie, naprawdę, Paddington to jest Obywatel Kane swoich czasów. To jest super film, kurczę, on nie ma wad. To jest najzabawniejsze, to jest idealne kino familijne, wiesz, niegłupie, bystre, z fantastycznym bohaterem, wizualnie przebogate, zabawne naturalnie. Jeśli ktoś nie widział Paddingtona dwójki, to naprawdę bardzo polecam. Jest dużo lepszy od jedynki i, znaczy, jedynka też już była bardzo dobra, nie? Ale Paddington dwójka przeskakuje o kilka stopni. W ogóle ja kiedyś dla Filmorgu napisałem recenzję Paddingtona dwójki na bardzo wysoką ocenę, więc tam można się zapoznać z moją opinią szerszą o tym arcydziele.
Nie no, przeuroczy film. I to jest też urocze, że te nowe filmy, które wychodzą i które mają tą bardzo, bardzo wysoką ocenę, bardzo często jest jednak takie zjawisko, że ktoś komuś aż tak nie podobało, no daje, powiedzmy, to recenzję piszę troszkę bardziej krytyczną, bo wtedy, jak powiedzmy mamy listę tych wszystkich recenzji, no to ta jedna recenzja z zielonym pomidorkiem się będzie wyróżniać, jest większa szansa, że ktoś to kliknie i wtedy ta recenzja ma więcej klików, serwis ma więcej klików, wiadomo, no takie są realia i często się używa tego do promocji swojego tekstu. No, Paddington najwyraźniej się nie znalazł w żadnych recenzjach. Po prostu ci ludzie są ci, nie wiem, więźniowie, którym po prostu dostali swoje te pasiaki w różu i stwierdzili, że w sumie ładnie i miło i ten miś jest w sumie taki sympatyczny, więc nie będziemy tutaj wykorzystywać systemu i będziemy miło. Ale
Sekrecja w więzieniu to jest najlepszy film Wes Andersona, którego nie zrobił Wes Anderson. Tak przezabawne i
w zasadzie
tak urocze.
Spośród tych, które zrobił i nie zrobił.
To też prawda.
No, także no, warto zobaczyć.
Ale widzisz tego recenzenta, który próbuje coś złego napisać na Paddingtona, ręka mu się trzęsie,
ogląda tego Paddingtona i tak, dobra, coś znajdę zaraz, nie? I tak ogląda i pod koniec sam jest zakochany i nie, super jest. Tego misia trzeba chronić po prostu za wszelką cenę. No, więc to tak ważna informacja na sam koniec. Zaczęliśmy od Oscarów, skończymy na Paddingtonie. I to by było w takim razie na tyle, słuchajcie. W zasadzie, no oczywiście ominęliśmy, pamiętam, sporo tych trailerów, bo się w międzyczasie pojawiły, ale myślę, że nie ma sensu o nich jakoś więcej gadać, biorąc pod uwagę, że większość z nich to i tak są drugie albo trzecie trailery. Ten trailer, pamiętam, Szybki Wściekły 9 był całkiem spoko, bo sporo miejsca nam miały te wszystkie postacie, które w ostatnich częściach były troszkę tam, wiesz, na drugim planie, przez to, że byli popularniejsi aktorzy i popularniejsze postacie, ale Morda mi się cieszyła, jak tam było dużo Tyrisa, czy nie wiem, Letty, Hanna sporo całkiem. W ogóle podoba mi się to, że i w ogóle nie, oni tam w ogóle nie wiesz, nie udają, że no i Han jak wróci, to czy będzie wylanem na przykład, czy będzie po stronie tutaj doma, czy nie. Nie, tam od razu, wiesz, Han z nami, jest spoko, wszystko dobrze.
W ogóle wiesz, kim był Han, wiesz, jak zaczynał Han, jak od tych wyścigów tam nielegalnych, driftowania w Tokio, a to jest z bazuki napierdala samochody. No, przebyli te postacie drogę dosyć konkretną, nie?
No, ja najbardziej lubię tę drogę, którą też przeszedł od tego typa, który tam nie wiem, przykręcał śruby w samochodach, teraz jest super hakerem w ogóle i wiesz, i
tak, chodził w tym afro, w tych wielkich ubraniach i to było wszystko, a teraz nagle...
No, ale dobrze mi się tam ułożyło z Ramsey, w ogóle moja ulubiona postać, obok Tyrese'a. No, był pamiętam jeszcze zwiastun Army of the Dead, który wygląda bardzo spoko i autentycznie bez żadnej złośliwości z ciekawości obejrzę, bo mówię, wygląda fajnie. I był ostatnio zwiastun też trzeciego Conjuring, który też wygląda spoko, szczerze mówiąc, ale no, ja trochę nie ufam tego reżyserowi, więc no nie wiem, jak to wyjdzie. Mam nadzieję, że będzie lepiej niż ten. Ostatnio, nie wiem, ostatnio jestem trochę nieufny względem tych reżyserów, których tam James Gunn wyznacza, bo James Wan po tym Mortal Kombat, gdzie to tak średnio wyszło, aczkolwiek Mortal Kombat też całkiem niezłe wyniki finansowe notuje i w sumie dobrze, mimo że ten film mi nie przyszedł do gusty, to trzymam kciuki, bo no im lepiej te filmy będą zarabiać, tym wreszcie wytwórnie będą wypuszczać faktycznie te filmy.
Nie, ja też jestem jak najbardziej za kontynuacją, ale żeby wynieśli naukę z tego pierwszego filmu, bo tam jest dużo rzeczy, które trzeba zrobić.
Ja się trochę boję, że przez to, że ten pierwszy Mortal Kombat nie wygląda na film, który oni chcieliby faktycznie zrobić, tylko taki film, który zrobili, bo akurat była okazja go zrobić tanio w tej Australii i wypuścić, to drugi może być jeszcze gorszy przez to, że będzie jeszcze tańszy, bo wiesz, często jest tak, że jak to nie jest taki film, na którym wytwórni zależy, tak robią sequel, to kombinują, na czym by tu jeszcze oszczędzić, żeby zobaczyć, nie? I zobaczymy, może nikt się nie zorientuje, tak jak nie wiem, z jakimiś Transformersami czy czymś. Więc mam nadzieję, że tak nie będzie, ale no jakoś tak trudno mi w to wierzyć mimo wszystko. No ale dobra, o kurde, okej, okay. Włączyłem się Glenn Close w ogóle na YouTubie, która twerkuje, bo miałem wcześniej trailer i jakieś oscarowe rzeczy.
To ja mam tego Tomasa Winterberga cały czas odpalonego i się na mnie patrzy uśmiechnięty i nie mogę, patrzę na ciebie i na niego, na ciebie i na niego, nie
mogę. No, ja odpaliłem sobie jakieś trailery i leciały i nagle się Glenn Close włączyła, ale to jest chyba znak, żeby kończyć w takim razie. Dajcie nam znać, słuchajcie, jak wasze tutaj wrażenia po tej gali oscarowej, czy oglądaliście w ogóle galę, czy oglądaliście te filmy, czy tak jak ja na przykład czekacie, aż się pojawią w kinach, bo podejrzewam, że ci polscy dystrybutorzy rzucą tymi filmami, jak tylko kina zostaną otwarte. No i słuchajcie, widzimy się w takim razie w kolejnych odcinkach. Czy coś możemy zapowiedzieć z rzeczy? Na pewno z takich rzeczy, które mamy w planach, no jest to omówienie wasze Invisible, nie? Które pewnie jakoś tam niebawem się kroi. I chyba nic z takich konkretnych tutaj.
Zobaczymy, co wyskoczy. Q&A musimy zrobić.
No na pewno Q&A zrobimy i no jak się kina otworzą i Nomadland trafi do kin, to myślę, że sobie zrobimy jakąś taką grupową dyskusję o zwycięzcy Oscarów, bo wypada. A może też o innych filmach zobaczymy w każdym razie. Jeśli są jakieś informacje, newsy, trailery, o których chcielibyście, żebyśmy pomówili, to możecie pisać w komentarzach, ewentualnie wysyłać nam w formie tipów i wtedy powiedzmy w Q&A na przykład zaczniemy od tego. No, a na tym myślę, że będziemy kończyć. Ze mną był Radek Pisula, ja się nazywam Kestelmach. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach napisów końcowych. Trzymajcie się, cześć.